Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość Piotr Szelongowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Dzień dobry Państwu.
13 października idziemy wszyscy na wybory. No właśnie, czy wszyscy Polacy, my, nie tylko w Polsce, pójdziemy na wybory? I chciałam tutaj zapytać o to, jak to wygląda na Kresach, na Ukrainie. Ilu jest Polaków tam, ilu jest uprawnionych do głosowania, jak to wyglądało, nie wiem, w zeszłym roku?
Posiadam dane dotyczące tak naprawdę wyborów sprzed 4 lat. Na przykład na Ukrainie w 2015 roku głosowało 677 Polaków uprawnionych do oddania głosu, a w tym roku na całym świecie zarejestrowało się poza granicami Polski około 114 tysięcy, z czego najwięcej w Anglii 62 tysiące, 22 tysiące w Niemczech i 27 tysięcy w USA. Reszta to są takie ilości, no, poniżej 1000, we Włoszech jeszcze około 3000 w dwóch miastach.
A z czego to może wynikać, że w sumie tak niewielu, wydawałoby się, Polaków na Kresach głosuje? 4 października tego roku na antenie talk show Echo Ukrainy w Priamym donosi Interfax Ukraina, to jest źródło ukraińskie. Tam doniesiono, że szkoły rosyjskojęzyczne istnieją jeszcze. Od września 2020 roku takie szkoły przejdą na ukraiński język nauczania, a to, co dla nas istotne, szkoły z językami mniejszości narodowych, które są językami Unii Europejskiej, przejdą na język ukraiński od września 2023 roku. Czy to znaczy, że po prostu też nie będzie już szkół, które będą wykładać w języku polskim, szkół tak naprawdę mniejszości polskiej na Ukrainie od tego 2023 roku?
Tak naprawdę, no, jest to temat jakiejś takiej walki tożsamościowej na Ukrainie. No, Ukraina jest dość młodym państwem. Szkół polskich tak ogólnie jest 6. 2 w Lwowie, słynne liceum lwowskie, numer 1, na którego murach, zresztą sam widziałem, miałem okazję tam być osobiście, rozmawiać z panią dyrektor, i najbardziej mnie to zbulwersowało, bo jest po pierwsze Suchewycza, czyli dowódcy UPA. No, nasze ustalenia na poziomie ministerialnym, Marcin Przydacz z Pawłem Chobejem strony ukraińskiej potwierdzają, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście dopilnowane przez nasz rząd i nasze władze.
Ta informacja wyszła od minister oświaty i nauki Anny Nowosad.
Tak, to jest z tamtej strony. Tak, no, to jest podyktowane tą taką, bym powiedział, walką tożsamościową. Wiadomo, że język ukraiński jest bardzo zbliżony do języka rosyjskiego. To chyba bardziej nawet tych dwóch języków dotyczy. Co nie znaczy, że nie powinniśmy się starać i pilnować o to, żeby oczywiście nasze języki, nasz język rodzimy, który, jak wiemy, no, na terenie zachodniej Ukrainy przed wojną to były województwa polskie, no, powinien funkcjonować cały czas. Ta grupa jest dość duża, aczkolwiek mam sygnały stamtąd, że się zmniejsza.
No i w jaki sposób się zmniejsza grupa Polaków na Ukrainie? To są starsi ludzie, oni już po prostu w sposób naturalny odchodzą?
Tak, czy młodsi są jakby mniej zainteresowani. Też wpływ tej ustawy banderowskiej, którą uchwaliła Ukraina, tak, gloryfikowania UPA i Bandery, ma też pewnie jakiś tam wpływ na to, że, no, Polacy w sposób naturalny starają się jednak nie wychylać, jak to się mówi w takim żargonie.
A co teraz z Ukraińcami, którzy są tutaj u nas w Polsce? Bo wydaje się, że ten wzrost płacy minimalnej, bo tak doświadczenie wskazuje, że bardzo często obywatele ukraińscy właśnie taką płacę minimalną jednak pobierali tutaj, przyjeżdżając do Polski. W takim sensie, że wykonywali tutaj takie prace, które jak gdyby były opłacane tą płacą minimalną. Czy ten wzrost płacy minimalnej, który teraz gwarantuje PiS jak gdyby po wygranych wyborach, czy to też jak gdyby skłoni Ukraińców do tego, żeby zostawać w Polsce, czy będzie ich przyjeżdżać jeszcze więcej? Czy możemy sobie na takie w ogóle jakieś dywagacje tutaj pozwolić? Jakieś przewidywania?
Ja powiem tak, z racji tego, że jestem prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego, nasza działalność jest bardzo szeroka, bo też zwracamy uwagę na Ukraińców przyjeżdżających tutaj. Sam mam zresztą kilku znajomych Ukraińców, którzy pracują na terenie Poznania. No, nie jest to prosty temat, bo rozmawiam też podczas tej kampanii z przedsiębiorcami, którzy nawet jeżeli potwierdzają, a jest dość sporo takich osób, że to po prostu nie ma innego wyjścia jak zatrudnienia Ukraińców, bo Polaków nie ma. Tutaj mogę się cofnąć do tego tematu wyborczego. W Niemczech na przykład jest obliczane, że 670 tysięcy jest Polaków, tak? I tu nagle dowiadujemy się, że zaledwie 22 tysiące chce głosować. To jest też takie znamienne. A więc przedsiębiorcy widzą ten problem, że nie ma rąk do pracy, ale z drugiej strony praktycznie od każdego mam sygnały, że jest to pracownik trudny, roszczeniowy, kłopotliwy i na pewno woleliby tutaj na to miejsce Polaków w jakikolwiek sposób, żeby ich ściągnąć z powrotem do Polski. Także to jest taki chyba podstawowy problem.
Nie wiem, jakiego rodzaju to są przedsiębiorstwa, bo z kolei ja często spotykam się
budowlane, handlowe,
w sklepach, na stacjach paliw z obywatelami ukraińskimi. To są bardzo miłe osoby, także bardzo miły. Ten kontakt
ja właśnie
jest
mam
miły.
Znajomą Ukrainkę na stacji benzynowej, kolega ze stowarzyszenia zatrudnia bardzo dobrze pracującego, zresztą sam naprawia komputery.
Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo miłe, bo też tutaj w okolicznym sklepie mam okazję obserwować ten postęp w nauce języka, jak tutaj jest jedna pani sprzedająca, która jeszcze parę miesięcy temu dosłownie praktycznie nie mówiła po polsku, a teraz już jak ktoś nie wie, że zaczynało od ukraińskiego, to w ogóle nawet nie jest prawdopodobnie w stanie rozpoznać.
Są osoby, które się do tego przykładają. Koleżanka, która pracuje na stacji benzynowej, po prostu poinformowała mnie tam w takiej rozmowie prywatnej, że oglądała od dzieciństwa polskie bajki. Ona mieszka w Lwowie, także miała dostęp jakby do telewizji tej przemyskiej, więc oglądała bajki po polsku i w ten sposób się nauczyła. Także dla chcącego nic trudnego tak naprawdę. Ale wracając do tych cen minimalnych, no ja nie wiem, czy to w ogóle do Ukraińców w jakikolwiek sposób dociera, czy te informacje się jakoś pijają.
Ale to, że pobierają też 500+, bo mogą pobierać w Polsce 500+. W 2018 roku to świadczenie wypłacono ponad 4 tysiące dzieci z obywatelstwem ukraińskim otrzymywało to świadczenie.
Ja jestem tutaj przeciwny temu, nie będę ukrywał, że jestem przeciwny wypłacaniu obywatelom Ukrainy 500+ na terenie naszego kraju. 500+
jest
dla polskich obywateli, a nie dla
obcokrajowców. Ale czy to też nie jest taka rzecz, która po prostu ich tutaj w Polsce zatrzymuje i pomaga im tutaj się jakoś zintegrować?
Tylko nie o to chodzi też, nie? Chodzi o to, żeby to jednak Polaków przyciągać, żeby zachęcić Polaków, którzy mieszkają chociażby w Niemczech czy w Anglii. Mam znajomego,
który w tej
chwili...
No jedno drugiego nie wyklucza, prawda?
Tak, ale no mimo wszystko my jako Polacy powinniśmy chronić naszych obywateli, nasz naród i przede wszystkim im jakby forować pewne sprawy, a nie rozdawać tak na, bym powiedział, no nie do końca właściwy sposób. Ja rozumiem, przyjeżdża Ukrainiec, czy Ukrainka, którzy wchodzą w Związek Małżeński, stają się Polakami, to jest zupełnie inna sytuacja i powinniśmy dobrze się temu przyglądać. A brać wzorce, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych, tam, żeby dostać obywatelstwo, jest to naprawdę dość skomplikowane i taka osoba, powiedzmy w cudzysłowie, musi się w jakiś sposób zasłużyć państwu, żeby przede wszystkim być lojalna w stosunku do tego
Ale
państwa.
Ale fakty też są takie, że wzrost gospodarczy jest znaczący, taki zauważalny też przez innych obserwatorów na całym świecie, jeśli chodzi o Polskę. Były swego czasu, bezrobocia praktycznie nie ma, były swego czasu obawy, że otworzenie tego rynku niemieckiego spowoduje to właśnie ze względu na socjal niemiecki, że Ukraińcy będą chcieli wyjeżdżać do Niemiec,
ale to się nie dzieje.
Tak, oni zostają w Polsce i wolą
rozmawiam
z
Ukraińcami,
tutaj z nami być.
Przede wszystkim łatwość kulturowa, językowa, oni tutaj nawiązują o wiele łatwiej kontakt z Polakami. W Niemczech mieliby dość dużą barierę językową i to się nie przekłada też na kwoty, które by tam zarabiali, bo byłyby niewiele większe, a do tego proszę zwrócić uwagę, że znacząco wydłuża się termin, miejsce, trasa, tak? To jest o ładnych kilkaset do nawet 1000 czy 1500 kilometrów dalej, a Ukraińcy jednak wracają. To znaczy robią to w ten sposób, że pracują tutaj 2-3 tygodnie. Tych autobusów w Poznaniu jeżdżących na trasach ukraińskich jest bardzo dużo i do Kijowa, i do Odessy, i do innych miejsc. Oni po prostu zarobią tutaj, kupią coś dla swojej rodziny i wracają z powrotem, jakby ich zasilając. Więc jakbyśmy wzięli to pod uwagę teraz ten wyjazd do Niemiec, no to mają 1000 kilometrów dalej, o wiele drożej już. No i jeszcze kilka tych innych problemów kulturowych, językowych.
Chciałem jeszcze zapytać o to, co byśmy mogli zrobić w kwestii polityki historycznej. Jest pan prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego i to stowarzyszenie, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe, od lat foruje taką ideę, żeby skupiać się przy okazji mówienia prawdy o historii, skupiać się na tych sprawiedliwych Ukraińcach, żeby im dawać szansę na to, żeby oni mogli po prostu znajdować sobie rzeczywiście pozytywnych bohaterów, a nie musieli szukać sobie bohaterów, co do których, no, Wiemy,
tak.
Wiemy,
nasze
że
stowarzyszenie wydało. Nasze stowarzyszenie wydało teraz rodzaj takiej broszury wydawnictwa naszego, gdzie specjalnie są dwa teksty przetłumaczone na język ukraiński przez zaprzyjaźnioną tłumaczkę, bo liczymy na to, że będziemy w stanie też edukować te osoby, które tutaj przyjeżdżają.
Tutaj w Polsce,
dlatego,
Poznaniu.
Tak, dlatego też zapraszam do kontaktu wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby w ten sposób naprawdę, bym powiedział, pokojowy, pokazać te prawidłowe wzorce naszej wzajemnej historii współpracy.
I tutaj jest układ w stronę Ukraińców, jest przetłumaczona część tego wydawnictwa na ukraiński.
Tak.
Bo dlatego pytam tą politykę historyczną, bo wydaje mi się, że chyba tutaj nie wiem, czy zachodzi taka
my
równowaga.
My nie powinniśmy tego bać. Powiem pani szczerze, że rozmawiając z przedsiębiorcami, oni się boją poruszać tych tematów, przynajmniej niektórzy. Chociaż mam kolegę, który wszystkim swoim pracownikom ukraińskim, jest ich 9, po prostu włączył film Wołyń, powiedział, tak było, i teraz słuchajcie, dostujcie się, gdzie jesteście i weźcie pod uwagę to, co robiliście, tak? A z drugiej strony oczywiście mówił, że no, trzeba jakoś w przyszłości nawiązywać te kontakty, powinniście zdroworozsądkowo do tego podchodzić i w prawdzie przede wszystkim. Jemu również zostawiłem kilka egzemplarzy, także przekażę je właśnie Ukraińcom.
W kontekście tej informacji, że od tego 2023 roku no, nie będzie szkół, przynajmniej tak mówi minister oświaty i nauki ukraińska, że nie będzie tych szkół polskich na Ukrainie,
to
szukałam też,
myślę,
jak to wygląda w Polsce i na przykład znalazłam taką informację, że w Radiu Olsztyn, w polskim Radiu Olsztyn są audycje w języku ukraińskim na przykład, czyli tutaj nie ma takiej jak gdyby równowagi,
tak,
prawda?
Nie ma. To są takie dwie prędkości, można by powiedzieć. My jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do tych naszych gości, którzy przyjeżdżają niż niestety po drugiej stronie
granicy.
No to na koniec,
bo nasz program się kończy, jak powinni w takim razie postępować politycy.
No, pilnować
to rozumiem,
naszych
to są
interesów.
Decyzje polityczne.
Tak, pilnować naszych interesów, a nie tak jak odczytałem, że raz na jakiś czas ministerstwo ma się temu przyglądać. To nie ma być raz na jakiś czas, tylko to ma być stała kontrola, pilnowanie interesów Polaków, czy też osób polskojęzycznych na terenie obcym. Nie tylko dotyczy to Ukrainy, oczywiście, również Białorusi.
Ale już chyba jakieś
Litwy.
Takie jaskółki pozytywne są, bo od września też jest takie nawiązane stosunki bliższe między IPN-em poznańskim a stroną ukraińską. Ukraina zakazała ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar na swoim
wcześniej.
Terytorium w 2017 roku.
To się teraz zmieniło.
I to się teraz zmieniło, tak?
No widać, ale muszę tutaj powiedzieć, pani redaktor, wyraźnie rozmawiałem z pewną panią politolog z Ukrainy. Jest to ewidentnie przykład właśnie nacisków organizacji pozarządowych takich jak
czyli
my.
Czyli takich jak wasza też.
Tak, które doprowadziły do tego, że ten sygnał w końcu dotarł do rządzących na Ukrainie i zaczęli dostrzegać problem, że no nie może
ale
tak
dalej.
Ale
też rozumiem, że strona rządowa też się za to zabrała.
No, to naciskamy obydwie strony, także.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Piotr Szelongowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę.
Kluczowy temat.